Dzisiaj Zarząd Amerykańskich Archiwów Narodowych opublikuje, czy już opublikował w internecie około 1000 stron znajdujących się w ich zbiorach dokumentów na temat mordu polskich oficerów przez NKWD w Katyniu w kwietniu 1940 roku. I tego samego dnia w Waszyngtonie odbędzie się uroczystość z tej okazji z udziałem senatorów, kongresmenów, działaczy Polonii oraz rodzin katyńskich. Mówię to o tym dniu dzisiejszym. Dzisiaj, bo wiemy, że jest przesunięcie czasowe, więc to będzie za kilka godzin, kiedy już na dobre się dzień w Stanach Zjednoczonych rozpocznie. Komentarz do tej sprawy mamy teraz połączenie z panem profesorem, doktorem habilitowanym Mieczysławem Rybą, kierownikiem Katedry Systemów Politycznych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz wykładowcą Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej Uczelni Toruńskiej właśnie w Toruniu. Witamy serdecznie, panie profesorze, i prosimy o komentarz do tego wydarzenia, bo ktoś może powiedzieć, tak myślę, mało zainteresowany, że no cóż, cóż więcej możemy dowiedzieć się na temat mordu katyńskiego w 40 roku. Tyle rzeczy już wiemy, a jednak te dokumenty są bardzo, bardzo istotne.
Oczywiście, że nie dowiemy się już więcej, kto był autorem tych zbrodni, bo wiemy doskonale, że Związek Sowiecki ze Stalinem na czele, że wykonawcami tej zbrodni było NKWD. Naturalnie są jeszcze pewne rzeczy niejasne co do listy ofiar, co do pewnych szczegółów. Nie wiem do końca, czy akurat tych szczegółów dowiemy się w jakim stopniu z dokumentów amerykańskich. Natomiast jest jeszcze cała druga odsłona kontekstu zbrodni katyńskiej. Bo pamiętajmy, że mieliśmy do czynienia z tak zwanym ujawnieniem tej zbrodni w 1943 roku, kiedy uczynił to Goebbels, uczynili to Niemcy, żeby jak gdyby sprowokować pewien konflikt między aliantami. I w tym czasie praktycznie nasi sojusznicy, ci sojusznicy, no, którzy jak gdyby stanęli, czy wokół których myśmy stanęli od samego początku 1939 roku, czyli przede wszystkim Wielka Brytania i Stany Zjednoczone, no nie zrobiły zasadniczo nic, ażeby sprawie polskiej i Polsce pomóc. Bo pamiętajmy, że to jest rok, kiedy ginie generał Sikorski i to jest rok, na końcu którego mamy do czynienia z konferencją w Teheranie, gdzie nie tylko nikt nie wyjaśnia sprawy katyńskiej, gdzie nie tylko nikt nie domaga się od Stalina, od Sowietów jakichś ruchów w tym względzie, ale również gdzie zapada decyzja o oddaniu Polski w ręce Sowietów. Realna decyzja, bo w Jałcie oczywiście było tylko jej formalne potwierdzenie. I teraz, jeśli chcemy się uczyć historii, tej, również tej historii politycznej, to niezwykle istotne jest zapoznanie się z tymi dokumentami w tym aspekcie, jaka była polityka amerykańska, czy potwierdzenie tych rzeczy. My też to wiemy, ale co innego wiedzieć, a co innego mieć jeszcze na to dokumenty właśnie w stosunku do sprawy katyńskiej. I tutaj, mimo wydaje się różnorakich doniesień, które Amerykanie mieli i wiedzy na ten temat, ich postawa była w stosunku do Polski taka, a nie inna. Naturalnie Amerykanie wrócili do sprawy katyńskiej, jak gdyby sięgali też do swoich archiwaliów na przełomie roku 1951 i 2, kiedy specjalna komisja śledcza stwierdziła, że zbrodni dokonali Sowieci. Sowieci stwierdzili, że to w kontekście zimnowojennych zmagań i pewnej presji właśnie ideologicznej, że Amerykanie to wywlekli na wierzch, a wcale tak nie było. Przecież w czasie wojny nikt tego nie podnosił. Więc ta sprawa jak gdyby przez Amerykanów była wyjaśniona z ich perspektywy, ale już nie w tym czasie, kiedy sprawa polska była w grze, czyli w czasie II wojny światowej, ale post factum. I w tym znaczeniu, jeśli bierzemy pod uwagę nawet tak zwaną politykę historyczną, współczesną, a ona się dokonuje, powiedzmy sobie szczerze, w perspektywie też takiej medialnej, siły medialnej i w odniesieniu do II wojny, przede wszystkim do czasów totalitaryzmu, politykuje się w sensie historycznym, tak sobie możemy to śmiało powiedzieć, no to jeśli tak, to takie oficjalne, chciałoby się uroczyste pokazanie tych dokumentów i sygnał w świat, co w tych dokumentach jest i swobodny dostęp do nich również przez internet, no ma olbrzymie znaczenie, byśmy powiedzieli, w tym, co zwiemy polską polityką historyczną i pokazaniem, jaki był los tego kraju, nie tylko w aspekcie zbrodni sowieckich czy zbrodni niemieckich, ale również w jaki sposób potraktowali nas alianci. Niektórzy politycy czy historycy mówią, że może i w tym kontekście nie zaszkodziłoby słowo przepraszam od byłych aliantów.
No tak, czekamy na te dokumenty i też będzie to ciekawe, może już niedługo się przekonamy, na ile te archiwalia otwarte dotkną też spraw, które są zamknięte, zamrożone nadal w archiwach brytyjskich po śmierci, po katastrofie, tak, prawda, na Gibraltarze. Więc tutaj Secret Service, wiemy, że te dokumenty są zamrożone na dalsze 50 lat. Być może będą jakieś tutaj odnośniki w tych, czy raczej się tego nie trzeba spodziewać, bo wiem, że służby wszystkich tych krajów alianckich współpracują też ze sobą.
No, nadzieję mieć można, natomiast rzeczywiście jest zadziwiająca rzecz co do utajnienia pewnych dokumentów przez Brytyjczyków, bo to jest nietypowe. Pamiętajmy o tym, że już dawno ten czas normalnego odtajniania tajnych dokumentów w procedurach tych brytyjskich minął, natomiast no, rzeczywiście Brytyjczycy to był główny sojusznik Stanów Zjednoczonych. Z pewnością Amerykanie mają w swoich archiwach jakieś odniesienia do tego, co zwiemy katastrofą gibraltarską, a to pamiętajmy jest ten sam rok. To jest rok zrywania stosunków dyplomatycznych Związku Sowieckiego z rządem polskim, no jak gdyby w kontekście zbrodni katyńskiej. To jest dokładnie jak gdyby ten strumień tragicznych zdarzeń, które się dokonał. I tutaj, no trudno mi jest powiedzieć, bo ojciec słusznie sugeruje, że gdyby Amerykanie rzeczywiście w tych dokumentach, które są odtajnić, mieli jakieś bardzo ważne odniesienia do tego, co zwiemy utajnieniem tej brytyjskiej części archiwaliów co do katastrofy gibraltarskiej, to te służby najprawdopodobniej by się wpierw skontaktowały ze sobą nawzajem. Ale czasem bywa tak w historii, również takich tajemnic, byśmy powiedzieli, historycznych, niewyjaśnionych rzeczy, że coś gdzieś umknie i rzeczywiście jakiś trop nowy dla historyków się pojawi. To trudno jest powiedzieć, rzeczywiście to trzeba będzie gruntownie przebadać. No i oczywiście też dyskusja jest istotna, czy Polska wykorzysta adekwatnie taki moment, czy taką okazję, która się nadarzyła, bo pamiętajmy, że upublicznienie tych dokumentów w takim kontekście i to przez Amerykanów, no musi być odnotowane w świecie i Polacy powinni to doskonale wykorzystać. Chyba, że nie będą chcieli.
No, być może tak też będzie. W każdym razie, no scenaria wtedy była przeogromna. 43 rok, katastrofa gibraltarska. Ginie generał Sikorski. Jeżeli dobrze pamiętam, w ten sam dzień albo dzień po startuje ambasador Majski, prawda? Też tam będący w tym czasie, w tym miejscu. No i wraca do Moskwy.
No tutaj jest bardzo, no tych, powiedzmy, tajemnic, tragicznych rzeczy jest bardzo dużo. Pamiętajmy, to też się łączy tu w kraju z aresztowaniem generała Grota Róweckiego. I jeszcze raz mówię, Teheran jest zwieńczeniem tragedii tego roku. Oczywiście front się odwraca na wschodzie, a Roosevelt praktycznie już decyduje. Polacy nawet to wiedzieli, że Polska zostanie oddana w strefę sowiecką, że nie otworzy się drugiego frontu od południa, od Bałkanów, który to front mógłby wyzwolić Europę Centralną i zabezpieczyć ją przed dominacją sowiecką. No to wszystko łączy się z pewną logiczną całość. I oczywiście historycy nawet tak jak tacy niezaangażowani ideowo już przecież też nieraz mówili, że tu mamy no po prostu do czynienia jednak ze zdradą swojego alianta też w brytyjskim parlamencie też były protesty. I to trzeba widzieć i to trzeba pokazywać, bo pamiętajmy, że oskarżenia, które się pojawiają szczególnie w kontekście Ameryki, prasy amerykańskiej, ba, prezydenta amerykańskiego, dotyczące tak zwanych polskich obozów koncentracyjnych, w kontekście faktów, jakie miały miejsce w relacjach polskiego rządu, Polski z aliantami, to naprawdę wszystko to zakrawa na paranoję i to trzeba pokazać. I wydaje się, że jest i dzisiaj ku temu okazja.
Panie profesorze, przechodzimy do współczesności. Kilka zdań na temat w piątek rozpoczyna się wizyta apostolska Ojca Świętego Benedykta XVI do Libanu, a więc tutaj kraje arabskie, kontekst tej pielgrzymki. Oczywiście, kiedy Watykan, Ojciec Święty planował tą podróż, to jeszcze nie było takiej sytuacji dosyć, można być groźnej, jak teraz w krajach ościennych, w Syrii czy w Egipcie. Jak pan ocenia wpływ tej pielgrzymki, no i też, no, ogólnie stan tych państw na dziś?
No pamiętajmy, że mamy tam do czynienia z regionami niegdyś chrześcijańskimi, niegdyś pozostałości starożytnego Rzymu. Tam chrześcijaństwo się rozwijało bardzo mocno. Dzisiaj to są kraje islamskie, ale pamiętajmy, że na styku krajów islamskich i tak zwanych chrześcijańskich, czy niestety w wielu wypadkach można powiedzieć nawet pochrześcijańskich, bo ten liberalizm, ten laicyzm na Zachodzie zakorzenił się bardzo, ale tutaj to napięcie cały czas istnieje. Co więcej, można by powiedzieć, że to, co miało zbliżyć szczególnie kraje północnej Afryki do Europy, że to no, się tak nie dokonuje. Jeśli bierzemy pod uwagę Syrię, to chyba to jest jeden z ostatnich tych punktów, gdzie te rewolucje tak zwane arabskie mają miejsce i że ta walka się jeszcze nie rozstrzygnęła. Natomiast inne kraje regionu i owszem, i tutaj takim przykładem dosyć wyrazistym jest chociażby Egipt, gdzie miano nadzieję, że zniesienie reżimu wojskowego bądź co bądź Mubaraka, że to się jak gdyby będzie wiązało z nową jakością stosunków z Zachodem. Tymczasem media donoszą, że na skutek tejże rewolucji, oczywiście zamęt pewien nastał, no w tej chwili prezydentem zostaje człowiek z Bractwa Muzułmańskiego, a kręgi takie bardziej radykalne islamskie już w tej chwili dostają się i mają coraz większy wpływ na wojsko, coraz większy nacisk jest na sądownictwo i istnieje prawdopodobieństwo islamizacji tego kraju w takim znaczeniu nawet fundamentalistycznym, co niewątpliwie nie tylko, że byśmy powiedzieli, nie ulepszy tych stosunków z Zachodem, ale je może radykalnie pogorszyć, również radykalnie pogorszyć sytuację w Izraelu, bo powiedzmy, o ile Syria w chaosie i tu nie ma dla Izraela problemu, o ile Irak w chaosie dla Izraela nie ma problemu, o ile z Iranem planuje się wojnę, o tyle wchodzą nowe podmioty, które miały być zdestabilizowane, ale na wzór czy w konsekwencji jako sojusznicy Zachodu, tymczasem dzieje się coś zupełnie innego. Tam jest to region no niezwykle zapalny, jeśli bierzemy pod uwagę współczesną politykę międzynarodową, chociażby ze względu na to, że tam są uwikłane potężne interesy Stanów Zjednoczonych, szczególnie poprzez silny sojusz z Izraelem, że tam praktycznie wszystkie wielkie potęgi próbują rozegrać łącznie z Chinami swoją grę właśnie w rywalizacji o to, kto będzie dominował no w całym regionie, bo pamiętajmy, że jeśli bierzemy szerzej ten region, to tam i ropa naftowa, i gaz, i różne inne bogactwa, a przede wszystkim też to, co zwiemy pewnym procesem społecznym, czyli zmaganiem się pewnych ideologii. I tutaj pojawienie się i rozwój nawet tego, co zwiemy ideologią islamistyczną, no też może budzić niepokój. Wizyta papieża, no pamiętajmy, zawsze łączy się we współczesności no, zniesieniem pewnego orędzia pokoju, to jedna rzecz, a druga z umocnieniem chrześcijan tam żyjących. Bo pamiętajmy, że to, co miało poprawić te relacje z Zachodem, nie wyszło. Natomiast z innym zjawiskiem mamy do czynienia, że chrześcijanie tam mieszkający w całym tym Bliskim Wschodzie raz za razem muszą uciekać przed prześladowaniami. Że to nic nie... No to tu też nie widać jakiejś reakcji Zachodu, żeby się mocno ujął za chrześcijanami. Tego specjalnie nie widzimy. Natomiast wydaje się, że ta wizyta Benedykta XVI no jest też nakierowana na to, żeby tych chrześcijan umocnić i w wierze i w pewnej woli jak gdyby trwania w tym miejscu. I to ma, wydaje się, olbrzymie znaczenie.
Takie właśnie mamy nadzieje i jako chrześcijanie katolicy się właśnie modlimy już od dawna, ale będziemy pamiętać w tych dniach właśnie wizyty Ojca Świętego w Libanie o pamięci też w tej sprawie, w tej intencji. Panie profesorze, dziękuję bardzo za komentarz do tych wydarzeń. Pozdrawiamy bardzo serdecznie.
Dziękuję uprzejmie.
Dziękujemy. Z Panem Bogiem. Naszym gościem był pan profesor doktor habilitowany Mieczysław Ryba, przypomnijmy, kierownik Katedry Systemów Politycznych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz wykładowca Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej.